Dzień dobry, dzień dobry. Audycja To My Scyzory, czyli sami koroniarze przy stole w audycji Weszło FM. Jest chwilkę po godzinie 18.30. Dzisiaj w studiu są razem z nami Wiktor Lesiak.
Witam serdecznie.
Michał Siejak, ja jako prowadzący. No i mamy tutaj, no i spontanicznie ogólnie jest dzisiaj, bo dowiedzieliśmy się o 17, że jest odwołany mecz Korony z Termaliką. No i tutaj Monika Wądołowska.
Tak, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Ja to tylko sprzątam.
Ty tylko sprzątasz, ale nie możemy sobie odmówić tej okazji. Porozmawiajmy chwilę, Monika. No bo miałaś okazję Koronę Kielce śledzić w Ekstraklasie, jako no, dziewczyna, która pracowała przy Jagiellonii. Jakieś twoje wspomnienia z Koroną Kielce? I cię puszczamy.
Jako takich nie mam, ale zawsze podobały mi się żółto-czerwone derby.
O.
Fajnie było wtedy na stadionie.
I niestety...
Myślałem, że barwy.
W Białymstoku najczęściej korona przegrywała. No, a w Kielcach to było różnie. No też chyba niestety
byliśmy częściej lepsi. Przegrywa. No jednak żółto-czerwone barwy należą do jednego klubu.
O. Z grzeczności nie będziemy się kłócić.
Niech tak będzie.
Wiktor w ogóle za nie mówił, także...
Ja to wiem. Nie wiem, co powiedzieć. Jestem onieśmielony, wiesz.
Dokładnie.
Mnie przerażają nowe znajomości.
Monika, to jeszcze takie pytanie.
Oj, my już jesteśmy starą znajomością.
Pozdrawiam Daniela Barabickiego.
Pozdrawiamy. Jeszcze jedno pytanie i cię tutaj puszczamy.
Siejo, chyba, że będzie samograj.
No, chyba, że chcesz z nami zostać dłużej, ale to wiesz.
Mogłabym, aczkolwiek nie siedzę już w pierwszej lidze.
No właśnie, chciałem się o to zapytać. Jako osoba, powiedzmy, teraz zajmująca się Weszło, no i ogólnie piłką ogólnopolską, co wiesz o Koronie Kielce w tym momencie? Czy Korona Kielce teraz jakoś przyciąga ciebie? Czy w ogóle takie osoby, no powiedzmy, niezwiązane z tym klubem, coś wiecie, co się dzieje? Czy raczej to tak...
Szczerze mówiąc, odkąd przyszłam do Weszło, to zajmuję się Ekstraklasą. Uh-huh. A wiemy, że Korona Kielce spadła. Więc ogólnej wiedzy nie mam, ale chcę pozdrowić tutaj Kubę Białka i powiedzieć, Korona nigdy nie spadnie. No, nawet z pierwszej ligi.
Słuchaj, nie spadnie, kto wie, może awansuje za
ja
rok, za
wam
dwa.
Tego bardzo życzę i chciałabym znowu spotkać się przy żółto-czerwonych derbach.
O,
czy to w Białymstoku, czy w Kielcach.
I tym optymistycznym akcentem dziękujemy, Monika, za ten gościnny
występ. Ja bardzo
występ.
Dziękuję. Było mi bardzo miło.
Dziękujemy.
Krótko, konkretnie,
tak,
treściwie.
I do usłyszenia.
To my Scyzory. Jestem fanką.
O, zrobimy jako dżingiel nowy.
O, właśnie, to jest
super.
Dobre.
Dzięki.
Pozdrawiam,
dzięki.
Pozdrawiamy.
Dziękujemy bardzo.
Dobrze, wracamy.
Robimy wymianę, jeden do jeden.
Jest wymiana. Tutaj jest bardzo spontanicznie dzisiaj, bo właśnie wszedł Mikołaj Kęczkowski, który się spóźnił. Monika idealnie go zastąpiła. Nie wiem, Mikołaj, no myślę, że...
Dziękuję za zastępstwo.
Więc zapraszamy. Tutaj naprawdę się wszyscy uzupełniamy tak w tej redakcji, że każdy po prostu daje z siebie wszystko. Mikołaj, cześć.
Cześć.
Co słychać?
Dlaczego się odpowiada, na co słychać?
Na razie szybko oddycham.
Dobrze. No, jest, jak widać, zarówno w naszej audycji tak samo dynamicznie, jak to, co się dzieje wokół Korony Kielce, bo no, godzina 7, chwilkę po 17 i Korona Kielce dowiedziała się, że jednak mecz z Termaliką Bruk Bednieciecza jest odwołany. O 17.30 miał być wyjazd z Kielc. No, na szczęście Korona nie wyjechała tym autokarem i no niepotrzebnie tutaj autokar nie był ruszany. Natomiast no jest to oczywiście organizacyjnie, no nie chcę mówić...
Nie, ale możemy, w tym tygodniu możemy powiedzieć, że to jest organizacyjnie stan Mielec.
No,
bo możemy tak
no niestety... No ciężko tutaj cokolwiek zaplanować, no też wiadomo, jakie są czasy, tak, no ale
znaczy, wiecie,
jest to niepoważne,
no,
że...
Właśnie, czasy są jakie są, no ale no to umówmy się, dało się chyba powiedzieć wczoraj, poinformować kogoś, no przecież to burzy jakiś mikrocykl, to burzy jakieś przygotowania, jeżeli pierwsza liga, no to już powtarzaliśmy wielokrotnie, jeżeli pierwsza liga aspiruje do tego, żeby być coraz bardziej profesjonalna, no to takie kroki jej do tego nie przybliżają.
Z ciekawostek też ja chwilę przed audycją dostałem informację, nie wiem na ile jest wiarygodna, że w Niecieczy są 3 zakażenia plus 2 osoby na kwarantannie, więc nie wiem, czy to też jest powód, żeby przekładać kolejny raz mecz.
Mm-hmm. No generalnie to myślę, że o tym jeszcze sobie porozmawiamy, bo to jest tak naprawdę chyba z tego co wiemy, Termalika ostatni mecz zagrała 20 marca, no i te zakażenia już długo są w tym zespole. No, no ja nie wierzę, że dopiero dzień przed meczem można taką decyzję podjąć, czy ten mecz się odbędzie. No jeżeli są te zakażenia, no to równie dobrze można było te badania zrobić tak w poniedziałek i po prostu jakoś inaczej też ten mikrocykl zaplanować, no ale o tym sobie porozmawiamy. Rozmawiamy, myślę, jeszcze za chwilę. Panowie, spontanicznie, jak wspominałem, chwilkę temu dzwoniłem do Kuby Łukowskiego, bo okazało się, że piłkarze jednak mają wolny czas po treningu, więc będzie możliwość porozmawiania również z zawodnikiem Korony, Jakubem Łukowskim, więc jesteśmy dogadani, że za chwileczkę będę do niego dzwonił, także no nie spodziewałem tutaj dużo zaskoczeń, no ale musimy się dopasowywać do tego, co się dzieje wokół Korony Kielce, no a dzieje się dużo i dzieje się chyba dobrze tutaj sportowo, no nie było nas tydzień temu, bo też odwołany mecz, no ale kolejne zwycięstwo 1-0 wygrana z GKS-em Tychy, coraz lepsza sytuacja w tabeli, no i co, oby tak dalej.
No od dawna taki okres, który się nie przydarzył Koronie i nam kibicom, gdzie z tygodnia na tydzień możemy się cieszyć z kolejnych zwycięstw i z takiej pasy, no generalnie zdobyć 10 punktów na 12 możliwych w tej bądź co bądź nieprzewidywalnej lidze. To jest fantastyczny wynik, więc brawo Kamil Kuzera, brawo Korona Kielce.
Właśnie, myślę, że przede wszystkim dużo trzeba oddać trenerowi Kamilowi Kuzerze, bo miał odwagę zmienić z powrotem ten system gry na poprzedni, na czwórkę obrońców. I wydaje mi się, że on ma bardzo duży wpływ na szatnię, na to, jak mentalnie ci chłopcy podchodzą do gry, jak widać, jak walczą do ostatniego tchu. Tak naprawdę ja widziałem Jacka Podgórskiego, on już nie miał czym oddychać, ale biegł pełnym sprintem na powrót, jak dostał polecenie od trenera i no brawo za motywację, bo nie wiem, co takiego się działo wcześniej, że tego nie było, ale naprawdę podejście z linii trenera Kuzery moim zdaniem top.
No ja też to, co mi się rzuca w oczy, to ja myślę, że nie można powiedzieć, że to są przypadkowe wyniki i przypadkowa gra, bo to jest regularność w tym wszystkim, co tydzień, co dwa tygodnie. Ta Korona nie ma wahań, gra tak samo stabilnie.
Tak samo, zero z tyłu. Jeden z przodu, jeden mecz był taki, że się z przodu nie udało wepchnąć tej bramki, że tak powiem brzydko, ale cały czas jest bardzo solidna obrona. Myślę, że tutaj warto podkreślić postawę Szarka, który wyrósł na taki filar tej obrony, gdzie ze dwa miesiące temu myśmy, słysząc, że będzie duet szy-szy w obronie.
Mhm. No ale to jest taka nieprzewidywalna przemiana, nie? No, gdybyśmy się zastanowili właśnie przed rundą, że to będzie filar defensywy w pewnym momencie, no to prawdopodobnie wielu z nas by się popukało w głowę i raczej pesymistycznie do tego podchodziła. Tutaj Przemek Szarek naprawdę wygląda, że to jest bardzo dobry dla niego czas. Zresztą przecież każdy właśnie ten kolejny mecz na zero z tyłu buduje pewność siebie u tych chłopaków i ja bym chciał powiedzieć, że widać pewną powtarzalność i moim zdaniem widać pewien pomysł na grę. To znaczy Korona nie gra, no mówiąc kolokwialnie, głupiej piłki moim zdaniem. Gdzieś widać ten zalążek pomysłu właśnie i tego takiego stylu, który Korona chyba chciałaby sobie wypracować i za którym chciałaby podążać.
Okej, ja wybieram w tym momencie numer telefonu do innego pozytywnego punktu, myślę, z tej wiosny, czyli do Kuby Łukowskiego, który no, jako jeden z ostatnich dołączył jako ten nowy zawodnik do Korony Kielce. No i trzeba powiedzieć, że z meczu na mecz chyba wygląda to coraz lepiej. W ostatnim spotkaniu Jakub Łukowski strzelił dla Korony Kielce no, bramkę dającą zwycięstwo z GKS-em Tychy. Cześć Kuba, słyszymy się?
Cześć, tak.
Cześć, witamy Kuba z audycji, to my z Cyzory ze studia Weszło FM. Kuba, no tak na początek zapytam, jak się macie, bo z tego co wiem, to teraz mieliście być w autokarze chyba do Niecieczy, a okazuje się, że plany się troszeczkę pozmieniały.
No pozmieniały się tak naprawdę w ostatniej chwili, bo byliśmy już na treningu, tak naprawdę byliśmy gotowi już do wyjazdu. Wróciliśmy po treningu do szatni, no i nagle się pojawiła informacja, że mecz został przełożony i nie gramy. Mhm. Także no troszeczkę te plany pokrzyżowało, teraz wróciliśmy do domów i przygotowujemy się do następnego meczu z Odrą. Mhm.
A ten trening, jak rozumiem, był już typowo przedmeczowy, też pod być może jakieś te fragmenty, tak, pod termalikę. Jak to wyglądało?
Tak, no już jakby taktyka, wszystko było ustalane pod termalikę. Trenowaliśmy tak, jakbyśmy mieli jutro normalnie. Mhm. Normalnie grać, także no taka sytuacja trochę nieprzyjemna, no ale no trudno, nie zależna od nas, także nie ma się na co obrażać, no i trenujemy dalej.
No właśnie, ten sezon jest taki rzeczywiście specyficzny i to też no, nie pierwsza taka sytuacja, gdzie korona akurat ciebie w poprzedniej rundzie nie było, ale też był mecz z ŁKS-em, pamiętam w tamtej rundzie, gdzie też korona już w zasadzie chyba dojechała do Łodzi i de facto musiała zawracać. No, no nie są to rzeczy, które pomagają w tym, żeby się dobrze przygotować do meczu, żeby się skoncentrować, no i też teraz dla was wyzwanie, żeby no nie dość dla trenerów, żeby ten mikrocykl treningowy szybko zmienić pod Odrę Opole. No tak samo koncentracja na rywalu, jakim jest Odra Opola. Natomiast wydaje mi się, że jedynym plusem tej sytuacji jest to, że no, troszeczkę więcej możecie mieć świeżości, tak? No bo wiemy, że granie co 3 dni, no to więcej tutaj energii, no ale z drugiej strony też jednak będziecie musieli te mecze odrobić, więc taka sytuacja no
tak,
nie
tak,
zero
jedynego. Tak, no ten mecz też na pewno będziemy musieli odrobić, no i też pewnie jakoś w środku tygodnia, więc te mecze co 3 dni nas nie ominą, a akurat mówię, no wszyscy byli gotowi, żeby grać ten mecz. Fajnie się czuliśmy, no ale tak jak mówię, już to wcześniej powiedziałem, to nie jest sytuacja zależna od nas, więc nie mamy się co nad tym zastanawiać. Mhm. Zostaliśmy tak postawieni przed faktem dokonanym, no i tyle tak naprawdę. Mhm. Po prostu się przygotowujemy do Odry.
Zadam takie dość niewinne pytanie, ciekawy jestem twojej odpowiedzi. Jak się czujesz w Koronie Kielce w przeciągu tych ostatnich tygodni? Jest dobrze, czy jest źle? No wiem, że odpowiedź, że jest dobrze, bo forma sportowa zarówno no, Korony, tak, punktowa, jak i chyba twoja indywidualnie też coraz lepiej to wygląda.
Tak, to na pewno, jeżeli chodzi o moją osobę, najpierw może zacznę, to na pewno troszeczkę dużo lepiej się czuję już niż ostatnimi czasy, bo te ostatnie miesiące może w poprzednim moim klubie w Miedzi były, jakby to tak delikatnie powiedzieć, nie najlepsze i wiadomo, jak nie jest dobrze w pracy, tak, no to psychicznie i tak dalej też nie jest to wszystko na lepszym porządku, a tutaj już mówię, po zmianie klubu wszystko idzie jakby w dobrym kierunku. Zacząłem grać, także super się czuję w zespole. No jeszcze do tego wszystkiego przyszły wyniki. Zaczęliśmy fajnie grać, także no, nie mogłem sobie tak naprawdę jakby wymarzyć lepszego startu, że przychodzimy, zaczynamy punktować w klubie. Klub super funkcjonuje, wszyscy w szatni też fajnie mnie przyjęli, także jestem ogólnie bardzo zadowolony.
Mm-hmm. A powiedz mi, jak wyglądało z twojej perspektywy to przejście do Korony Kielce, bo czy może inaczej, czy ty na początku roku planowałeś zmianę klubu, że odejdziesz właśnie z Miedzi Legnica, bo w Koronie dosyć późno się pojawiłeś, tak naprawdę za 5-12 można powiedzieć, nie przepracowałeś z Koroną tak naprawdę tego okresu przygotowawczego w Turcji i tak dalej, i tak dalej.
Tak, no już tak troszeczkę po rundzie jesiennej rozmawialiśmy w Miedzi na temat mojej przyszłości i troszeczkę były różnice zdań delikatne, także może to wszystko też troszeczkę długo trwało. Wiem, że troszeczkę może tak rozmowy z Koroną ogólnie też prowadziliśmy wcześniej, jak już dostałem informację w Miedzi, że mam sobie szukać klubu, no tylko też trzeba było się dogadać. Ja miałem jeszcze ważną umowę. No i po prostu trzeba było się dogadać z Miedzią na rozwiązanie tego kontraktu, no i dogadaliśmy się, tak, ale w ostatni dzień okienka musiałem już ten kontrakt rozwiązać, bo jakbym nie rozwiązał w ostatnim dniu okienka, no to wiadomo, że w tym okienku transferowym nie mógłbym podpisać już w innym klubie, także to też wszystko zostało też tak trochę zrobione na ostatnią chwilę, no ale no bardzo się cieszę, że tak się zdarzyło i wylądowałem w Koronie, bo jak tak na razie na to patrzę, to myślę, że to był bardzo dobry ruch.
Mhm. No rzeczywiście, tutaj, tak jak wspominałem, z meczu na mecz jesteś coraz bardziej no, wybijającą się postacią w zespole. Jeszcze chciałem cię zapytać o twój poprzedni sezon, no bo też dla ciebie to był taki sezon, w którym grałeś w Olimpii Grudziądz, tak? Dobre też występy, potem przejście do Miedzi Legnica. Mało stabilizacji ostatnio w tej twojej karierze, natomiast to, co można powiedzieć, że ty tą pierwszą ligę to chyba już znasz, można powiedzieć, na wylot i widać, że też mało czasu ci zajęło tak naprawdę zaaklimatyzowanie się w tej Koronie, no bo ty tą ligę znasz i widać, że już wiesz, jak w niej grać.
No tak, tak. No w zeszłym sezonie, w poprzednim sezonie jeszcze jak z Wisły po co odchodziłem, to był krótki epizod w Olimpii Grudziądz, tak naprawdę na półtora miesiąca. Zostałem wykupiony przez Miedź, tak naprawdę chyba też 3-4 dni przed końcem okienka i już tak naprawdę dołączyłem chyba do zespołu 2 dni przed pierwszym meczem. W pierwszym meczu już wystąpiłem pół godziny, od następnego weekendu już tak naprawdę grałem wszystko, także też nie było tego czasu na aklimatyzację, ale myślę, że nie przeszkodziło mi w tym, żeby zagrać dobry sezon, ale no niby dobry sezon, ale nie udało się awansować, co było głównym celem tak naprawdę w Miedzi, też po to tam przychodziłem. żeby pomóc w tym awansie. No niestety się nie udało, odpaliśmy w barażach. Ale no tak jak tam pan mówił właśnie, no u mnie troszeczkę tej stabilizacji może brakuje, ale myślę, że ogólnie jestem szczęśliwy. Tak się moje losy potoczyły, że z dnia na dzień musiałem odejść, czy to z Grudziądza do Legnicy i od razu skoczyć do pierwszego składu, się udało, także tak samo jest tutaj. Z dnia na dzień rozwiązaliśmy kontrakt w Miedzi i udało się wskoczyć po dwóch meczach do pierwszego składu. No i mam nadzieję, że nie oddam tego miejsca, no i będziemy jak najlepiej punktować. Mhm.
Zanim jeszcze oddam głos tutaj chłopakom w studiu, którzy być może też będą mieli do ciebie pytania, to chciałem jeszcze cię zapytać o twój epizod w Wiśle Płock, bo myślę, że jest to warte też zauważenia, że ty tak naprawdę w wieku bodaj 18 lat już grałeś w Płocku w Ekstraklasie i nawet miałeś okazję strzelać bramki w tym zespole na poziomie Ekstraklasy, jeżeli dobrze patrzyłem na statystykę na 90 minut. Dlaczego nie wyszło później w tym Płocku?
Tak, no do Płocka trafiłem w wieku chyba 18-19 lat. Akurat byłem też po małej przerwie i problemach z Zawiszy Bydgoszcz, bo tam klub się rozpadał. Ja też byłem po wypadku, po kontuzji, także też Płock do mnie wyciągnął rękę. Pierwszy sezon byłem na wypożyczeniu w Grudziądzu, także to już też tak jak przechodzą do Płocka, jakby rozmawialiśmy o tym, że może być tak, że od razu pójdę na wypożyczenie, no bo mówię, bo nie grałem trochę, miałem po wypadku, także był ciężki czas dla mnie, no ale wróciłem później, dwa sezony byłem w Płocku w Ekstraklasie. No czemu nie wyszło? Nie wiem, może nie miałem jeszcze takiej pewności siebie, może jak mam teraz. Myślę, że dałbym sobie teraz radę z tymi doświadczeniami, co mam teraz, ale wiadomo, wtedy byłem też młodszy. Mhm. No. Tamte bramki udało się strzelić w jednym meczu, w którym też mówiłby był dla mnie szczęśliwy, bo to były moje dwie pierwsze bramki w Ekstraklasie z Zagłębiem Lubin. No ale w ostatniej akcji meczu złamałem stopę w piątą kościół stopia, także też wypadłem na kolejne dwa miesiące. Więc no i szczęśliwy mecz i pechowy, tak można powiedzieć, więc tak się moje losy potoczyły. Skończył mi się kontrakt w Płocku. No i szukaliśmy dla mnie najlepszej opcji. No i znalazłem na chwilę w Olimpii Grudziądz, a później w Miedzi Legnica.
No tak, czyli dużo takich zarówno też no pozytywnych i też negatywnych doświadczeń w twojej przygodzie z piłką, które no miejmy nadzieję, że będą jednak teraz coraz bardziej procentować. Panowie w studiu, macie jeszcze jakieś pytania do Kuby?
Ja mam takie jedno sytuacyjne z meczu z GKS-em. W momencie, kiedy strzelałeś bramkę, tam niemalże wygoniłeś się do linii końcowej. Było widać, że trochę straciłeś równowagę. Miałeś taki przebłysk myśli, że już nie dojdziesz do tej piłki?
Tak, ogólnie też była taka delikatna sytuacja, że obrońca zahaczył mnie lekko od tyłu, tak na kamerach może tego nie było widać, ale po tej akcji też z nim rozmawialiśmy chwilę i był delikatny kontakt, on mi lekko zahaczył tą nogę, dlatego też straciłem tak jakby ten rytm i krok, ale no na szczęście skończyło się to wszystko dobrze i nie wypuściłem sobie tej piłki za daleko, no i udało się strzelić, ale no tak, mało brakowało, żebym, wiadomo, to w pełnej prędkości, jak się jest, delikatne zahaczenie od tyłu przez przeciwnika i można tą równowagę stracić, no i nie wiadomo, czy sędzia by widział ten kontakt i czy by zagwizdał rzut karny, czy nie, no to już, wiadomo, VAR-u nie ma, także nie mógłby tego sprawdzić i musiałby się zdać na swoją intuicję, no ale mówię, no fajnie, że tak się skończyło. Udało się strzelić, no i najważniejsze, że ta bramka dała 3 punkty.
To drugie jeszcze sytuacyjne pytanie, ten rzut wolny w poprzeczkę na treningach wpadają?
No właśnie na treningach wpadają, także szkoda, że nie wpadło w tym meczu, ale mam nadzieję, że w następnym meczu wpadnie.
Generalnie gratulacje, bo w ogóle super mecz w twoim wykonaniu. Nie wiem, Wiktor może jeszcze?
Ja to się mogę przyłączyć do gratulacji. No jestem, znaczy nie mogę powiedzieć, żebym był zaskoczony, że to tak odpalił, natomiast to, co mówiliśmy wcześniej przed rozmową, że naprawdę fajnie wszyscy wyglądacie i obyście w takim gazie wszyscy pozostali z tobą na czele.
No dziękuję, no tak, no właśnie, to jest najważniejsze, że tak naprawdę wszyscy w zespole złapali formę i naprawdę wyglądamy, każdy na treningu daje z siebie, wiadomo, to jest tak, może każdy tak mówi, że daje z siebie 100%, ale naprawdę i na treningach, i na meczach super wyglądamy, tworzymy, mówię, tak jak jedną rodzinę i no i to procentuje, ostatnio daje nam wyniki.
Ja jeszcze chciałem zapytać o ten moment tej zmiany trenera, tak, bo czy ty wtedy też, no byłeś tak naprawdę świeżą postacią i de facto nie miałeś zbyt długiej możliwości współpracować z trenerem Bartoszkiem, który de facto dzisiaj podpisał kontrakt z Wisłą Płock, ale czy wy czuliście wtedy rzeczywiście taką lekką niemoc, no bo ta gra wtedy też nie wyglądała jakoś źle, natomiast brakowało tych konkretów, no teraz tych konkretów jest bardzo dużo, ta gra może nie jest aż tak efektowna, natomiast najważniejsze są chyba te punkty, tak?
No tak, no z trenerem Bartoszkiem mam już tak naprawdę drugi raz taką sytuację, bo chwilę też mieliśmy epizod w Zawiszy Bydgoszcz i też to był krótki epizod, także takie sytuacje mi się drugi raz już zdarza. No na pewno było to ciężkie, bo trener Bartoszek ściągał mnie tutaj do klubu, tak, on wyraził jakby zainteresowanie moją osobą i tak naprawdę dzięki niemu tutaj przyszedłem. No i na pewno to było ciężkie, tak, przyszedłem po dwóch tygodniach, nagle zmiana trenera. Zaczynałem się świadomo aklimatyzować tutaj i nagle trzeba zaczynać jakby wszystko od nowa, tak, ale no też troszeczkę inna sytuacja, bo no mówię, trenerem został trener Kuzera, który tutaj był w klubie, był w sztabie. No i co, tak naprawdę zmieniło się to, że zmieniliśmy ustawienie. Myślę, że no mowa o jakimś zaangażowaniu, czy ktoś teraz daje więcej z siebie niż dało wcześniej, to nie ma o takich rzeczach mowy. Po prostu mówię, no może zmieniliśmy ustawienie i po prostu to tak zaprocentowało, no i oby to trwało jak najdłużej.
Mhm. A czy wy zerkacie na tabelę i w górną część tej tabeli, czy po prostu skupiacie się z meczu na mecz konsekwentnie bez jakichś planów, powiedzmy, długofalowych, bez głośnych deklaracji, robicie swoje i to się tylko teraz liczy?
Czy myślę, że tym bardziej w tych dzisiejszych czasach ciężko patrzeć, co będzie dalej, bo tak naprawdę jeszcze oby tak nie było, ale w każdym momencie tutaj mogą czy zawiesić ligę, tak? No teraz nagle te mecze nam przekładają, więc no my musimy się skupiać tylko na najbliższym rywalu, tak jak teraz się skupiliśmy na Termalice. No i nagle dzień wcześniej dowiadujemy się, że meczu nie ma, tak? Mhm. Więc no wiadomo, że cieszy nas to, że w tabeli się tniemy do góry, jesteśmy coraz bliżej tych baraży. Ale wyniki przyszły, jak no nikt nie myślał tak naprawdę o tych barażach, bo byliśmy w dolnej części tabeli, zdobyliśmy kilka punktów i ta tabela jest tak naprawdę taka płaska, że wszystko się może zdarzyć. Wiadomo, że super byłoby awansować, dostać się do tych baraży, ale myślę, że na tą chwilę jeszcze zostało za dużo meczów i musimy się skupić na tych najbliższych, tak, i oby się wszystkie odbyły. I żebyśmy dograli normalnie tą ligę i może wtedy uda się dostać do tych baraży, co byłoby super opcją.
No właśnie, Kuba, ale powiedziałeś o tym, że dowiadujemy się na dzień wcześniej o odwołaniu meczu. Powiedz mi, w jaki sposób to na was jako na drużynę wpływa, jak wy to odbieracie? No bo generalnie wśród kibiców panuje taka opinia, że to jest średnio poważne, no mówiąc kolokwialnie.
No może troszkę tak, ale no... Tak jak wcześniej już też mówiłem, no to jest zupełnie jakby od nas niezależna, tak, sytuacja, która jest teraz w Niecieczy. Czy mogli grać, czy nie mogli, no to już nie wiem tak naprawdę. My nie znamy sytuacji, jaka dokładnie tam panuje w klubie, tylko dostaliśmy informację dzisiaj. Trenowaliśmy po południu, tak, czekaliśmy na decyzję, czy jest mecz. Tak naprawdę wszyscy przyszliśmy na trening, byliśmy pewni, że po treningu wyjeżdżamy i jedziemy na mecz, a tu nagle informacja, że mecz zostaje przełożony. Także no nam nic nie pozostaje, no wiadomo, możemy się teraz obrażać, być źli na kogoś tam, że ten mecz nie zostanie rozegrany, no ale tak naprawdę to nic nie zmieni. Mecz już jest przełożony, także my musimy teraz mieć czyste głowy i myśleć o następnym meczu. To już po prostu było, minęło i czekamy po prostu na nowy termin meczu.
Okej, Kuba, no na pewno ta frustracja też byłaby dużo większa, gdybyście już wyjechali z tych Kiez. Na szczęście udało się.
Tak, no na szczęście
udało się zostać, tak, i za pięć, mówiąc krótko, za 5:12 i dowiedzieliście się, że ten mecz jest odwołany i na szczęście tak. Autokar nie ruszył. Także Kuba, dziękujemy ci bardzo, jak najmniej tej frustracji, a jak najwięcej pozytywnych rzeczy w najbliższych tygodniach w Koronie Kielce i zobaczymy, co to da w ostatecznym rozrachunku. Także powodzonka, dziękujemy za rozmowę.
Dzięki bardzo, pozdrawiam.
Okej, udało się tutaj dość spontanicznie, fajnie tutaj Kuba podszedł, profesjonalnie widać, że pozytywny chłopak, tak, bo też nie mieliśmy okazji za bardzo go poznać, no ale chyba wkomponowuje się coraz lepiej w ten zespół tutaj.
No zdecydowanie. Mieliśmy taką sytuację, drwiliśmy sobie troszeczkę z tego po jednej z wypowiedzi Macieja Bartoszka na konferencji prasowej, że na grę w Koronie trzeba sobie zasłużyć i nie będzie tak, że ktoś przyjdzie i z marszu wejdzie do pierwszego składu. A Kuba Łukowski był taką osobą, która chyba w pierwszym meczu tam jakieś ogony dostał.
No to jest chyba to pół godziny, o którym powiedziałem.
Tak, i śmialiśmy się, że ten zasłużyć nie musiał, ale potem jak byliśmy, to był mecz tak. Z Sosnowcem, tak?
Chyba tak, ale wiesz, to nie było kwestionowanie umiejętności Łukowskiego, nie, tylko jakby nie. Kwestia weryfikacji słów trenera, tak? Biorąc pod uwagę, że było też kilku innych chłopaków, którzy walczyli o miejsce w składzie i gdzieś tam nie mogli się...
Tak, bo to była wypowiedź w kontekście Szpakowskiego, natomiast no, na tym meczu z Sosnowcem pierwsze 2-3 kontakty z piłką Łukowskiego i uśmiechnęliśmy się do siebie, mówiąc, że no, on zasłużył po prostu.
No tak.
Widać,
no,
że chłopak ma umiejętności i ciągnie tą koronę.
To widać, że wiesz, no to możesz opierać na tym chłopaku ofensywę i to jest fajne, że wiesz, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, że w ofensywie zaczęło to żreć, mówiąc kolokwialnie, że w ofensywie jest trochę więcej jakości, ale nie wynikającej z tego, że wcześniej jej nie było, tylko z tego, że zaczął się tworzyć pewien monolit i trzeba się z tego cieszyć, bo no tak jak powiedziałem, to jest niestety dla nas kibiców Korony rzadkie uczucie, żeby tak długo cieszyć się ze zdobywania punktów, takie serie osiągać.
No, 4 mecze bez porażki. Nie wiem, kiedy ostatnio mieliśmy taką serię, ale poza tym, że to są 4 mecze bez porażki, to 3 z tych 4 to są zwycięstwa. Skromne, bo skromne, ale konsekwentne i zwycięstwa.
I zwycięstwa na 0 z tyłu. To jest też bardzo ważne.
Na 12 punktów, 10 zdobytych. No. W takim momencie, w takiej sytuacji, gdzie już wszyscy zaczęli zapominać o możliwości awansu na tą pozycję barażową, okazuje się, że mamy tylko 4 punkty straty do baraży i ten cel założony przed rundą rewanżową wydaje się być znów realny.
No tak, tylko że właśnie mam nadzieję, że wszyscy sobie zdają sprawę, że to jest jakiś taki cel długoterminowy, a krótkoterminowo to z tygodnia na tydzień każde 3 punkty powinny być celem numer 1 tak naprawdę.
No tak jak Kuba powiedział, że nie ma co patrzeć w przyszłość, bo nie wiadomo, czy zaraz ligi nie zawieszą, trzeba żyć najbliższym meczem. Tak?
Natomiast trzeba się cieszyć, że też tak długo udało się jakby unikać tego przekładania meczów Korony, no bo wyobraźcie sobie, że znaleźlibyśmy się w sytuacji niecieczy, która za moment będzie miała pewnie 5 spotkań do rozegrania zaległych, no i nie zazdroszczę.
No oni mają też ten komfort, że poza tym, że mają kilka zaległych spotkań w tym momencie, chyba 3 już.
4.
4.
4, no.
To nadal są na pierwszym miejscu w tabeli z jakąś tam delikatną przewagą, więc... Znaczy to na pewno jest dodatkowa presja dla nich, no ale nie spotykaliśmy się tutaj, no to... żeby rozmawiać o Termalice, tylko o Koronie.
Panowie, a powiedzcie mi, co z tym trenerem? Proszę mi powiedzieć. 5 meczów pod wodzą Kamila Kuzery, jeżeli się nie mylę.
4.
Tak, bo tutaj sobie teraz...
No to co przed chwilą mówiliśmy z Mikołajem. Na 12 punktów zdobyte 10. Moim zdaniem Kamil Kuzera wystarczająco pokazał i w szatni, i na boisku, że zasługuje na szansę i na podstawie tego, że Polski Związek Piłki Nożnej wydał tą warunkową decyzję do końca sezonu, do końca czerwca, żeby trener Kuzera mógł prowadzić Koronę. Ja uważam, że tak powinno się wydarzyć. Oczywiście prawdopodobnie jakieś ustalenia co do posady szkoleniowca zostały już poczynione. Być może coś zostało już dogadane, natomiast w biznesie wszystko jest kwestią rozmów i ja uważam, że ten organizm, który teraz zaczął funkcjonować, funkcjonuje dobrze tak w takim kształcie, w jakim obecnie wygląda. I ja nie uważam, żeby potrzebne były nowe bodźce teraz.
Tylko też to jest plan krótkoterminowy, tak? Bo Kamil Kuzera może prowadzić Koronę tylko do końca sezonu. Tylko i aż, ale no niestety tylko, bo patrzymy już troszeczkę na ten następny sezon. I wydaje mi się, że dobrze by było, żeby przynajmniej na te kilka ostatnich kolejek pojawił się ten docelowy trener, który będzie mógł już jakąś tam analizę sobie w głowie tworzyć tego, jak tą drużynę dalej układać, co trzeba poprawiać, co trzeba zmieniać.
Natomiast ja bym właśnie nie chciał sytuacji, bo do tego piję, żeby przyszła nowa osoba i robiła rewolucję po swojemu, tak, żeby to raczej była wartość dodana, a nie kolejny przewrót na zasadzie nowego systemu gry i tak dalej.
No ja coś czuję, że wiem, dlaczego Michał zadał to pytanie.
Ja też się domyślam.
Tak.
Dlaczego?
Dlatego, że trener Leszek Oziński odszedł ze Stali Mielec i było bardzo duże poruszenie w mediach społecznościowych.
Oj, było rzeczywiście wczoraj bardzo, bardzo mocne poruszenie, natomiast wydaje mi się, że temat jest chyba no nierealny, bo z tego, co mi wiadomo, to jednak Korona jest no, po słowie z Dominikiem Nowakiem, nie jest nic podpisanego, ale jest po słowie i...
No ponoć Dominik Nowak też na meczach się pojawia tak regularnie.
No z drugiej strony też...
Nie jest to łatwa sytuacja, no taka abstrahując do nowego szkoleniowca, który jeszcze nie zaczął, a już musi się mierzyć z taką nietypową sytuacją wśród kibiców.
No tak, ale też ja też nie wiem, czy te obecne władze, one do końca są przekonane, żeby... kandydaturę Leszka Oziębskiego w ogóle rozpatrywać, biorąc pod uwagę, że jednak no, troszeczkę chyba się też przejechali już ostatnio po trenerze, który wrócił, drugi powrót trenera, czyli Maciej Bartoszek do Korony Kielce, no i to nie wypaliło, można powiedzieć, że troszeczkę złe doświadczenia, jeżeli chodzi i no wiadomo, Leszek Oziębski, wiadomo jak jest traktowany w Kielcach, Mikołaj się oburzył.
Ja nie wiem, czy to można jeden do jeden porównywać. Aha. Wydaje mi się, że mimo wszystko nie, bo pamiętajmy, w jakim momencie Maciej Bartoszek przychodził do Korony, tych wielkich perturbacji, tak? Teraz, no nie wiem, wydaje mi się, że to się jednak stosunkowo uspokoiło i jest raczej na dobrej fali Korona, tak? Na wielu płaszczyznach, więc... autorytet Leszka Oziębskiego, który on ma w Kielcach, plus no ja oglądałem kilka meczów Stali ostatnio, oczywiście nie jest to jakiś galaktyczny futbol, ale widać było, że tam ten zespół potrafił się w jakiś sposób postawić przeciwnikom, faktycznie brakowało trochę szczęścia, musisz mieć mnie w sporcie, to też jest oczywiste, natomiast wydaje mi się, że to nie byłaby taka głupia kandydatura. Wydaje mi się, że duet Leszek Oziębski-Kamil Kuzera to też mogło być ciekawe doświadczenie, biorąc pod uwagę, że to, o czym dyskutują kibice, że widać pewne schematy, które Kamil Kuzera przekłada teraz, będąc trenerem, przekłada te schematy, które widział u Leszka Oziębskiego prawdopodobnie,
on zresztą
będąc
to
piłkarzem.
Mówił w magazynie na Polsat Sport.
Mhm. No to jeszcze lepiej.
Że od każdego z trenerów coś wziął i wdraża to w swojej pracy trenerskiej. Natomiast no tak jak tutaj rozmawialiśmy wcześniej, wydaje mi się, że jedna rzecz to jest kierowanie się sentymentem, bo każdy jak sobie pomyśli o tej legendarnej bandzie świrów, o Leszku Oziębskim, który z no-name'ów tak zwanych zrobił drużynę, która goliła wszystkich w lidze tak naprawdę zaangażowaniem i jakąś taką wolą walki, to no, każdy kibic chciałby oglądać taką Koronę Kielce, tak? Natomiast no, podejrzewam, że jeśli Korona jest już dogadana z jakimś trenerem, czy to jest Dominik Nowak, czy ktokolwiek inny, no to nie są, to nie były ustalenia na zasadzie, o patrzcie, ten jest wolny, to bierzemy tego, jak się pojawi inny wolny, lepszy, ciekawszy, to weźmiemy innego, tylko raczej to był trener, który będzie pasował charakterologicznie do tej szatni, tak? Nie wydaje mi się, żeby to była kandydatura wybrana na zasadzie, ten jest wolny, kiedyś coś osiągnął, to bierzemy jego, albo ten jest tańszy od tego, to bierzemy tego tańszego, mniej wydamy. No raczej tam jakieś grubsze ustalenia miały miejsce i teraz łamać cały plan, który no chwilę już trwa, tak, bo z tego co wiem, to od przerwy zimowej było... rozpoczęły się jakieś takie tematy na poszukiwania ewentualnego drugiego, następnego trenera po Macieju Bartoszku. Jeśli to trwa tyle i te ustalenia tyle trwają i są jakieś dogadane kwestie, to w momencie odejścia Leszka Oziębskiego ze Stali Mielec rzucić całą tą pracę, która została wykonana tylko po to, że żeby zaproponować Leszkowi Oziębskiemu pracę w roli pierwszego trenera Korony Kielce. Wydaje mi się, że pod kątem biznesowym byłoby to mocno niepoważne, ale nie wiem, czy nie warto byłoby rozważyć to, taką kandydaturę pod kątem ponownej analizy, skoro teraz Kamil może spokojnie pracować Kuzera do końca sezonu. To jest jeszcze chwila, żeby temat przemyśleć.
Ja generalnie jestem ciekawy, tak abstrahując, jaki jest idealny profil kandydata na trenera Korony według zarządu naszego klubu? To znaczy, na co prezes Jabłoński z prezesem Dulnikiem patrzyli u potencjalnego kandydata i co on może wnieść według nich do Korony? Jakby,
no na pewno było nie na fryzurę, bo nie na fryzurę. Ma podobną do Macieja Bartoszka.
No ja myślę,
że... To nie jest pytanie na zasadzie, że chce się czegoś czepić, tylko...
Wydaje mi się, że największy problem, chociaż to nie nazywam tego problemem, a niech będzie, że to problem z idealną kandydatą Korony, trenera Korony jest taki, no, że ten trener ma punktować. No i teraz Korona...
Myślałem, że powiesz, że ten trener nie istnieje.
I teraz Korona ma takiego trenera, który punktuje.
No właśnie, i dochodzimy do tego, o czym powiedziałem ja wcześniej, teraz Mikołaj, że może warto dać Kamilowi Kuzerze dograć do czerwca, a Dominik Nowak niech buduje od nowego sezonu.
No to jest ciekawe, no ale z drugiej strony no tak zupełnie sobie teraz hipotetyzujemy i fantazjujemy, wyobraź sobie, że nie, Kamil Kuzera awansuje do tej szóstki. I
awansuje do ekstraklas.
No to, to już
utopia.
To już, no ale dobra, załóżmy. No i co?
No
i, zmiana trenera?
No, nie.
No ale on nie ma licencji UEFA. No,
trzeba mu dać na asystenta kogoś, kto ma.
No Tomasz Wilman.
Ściągniemy tego trenera Grzesika.
Tomasz Wilman na przykład, albo Sławomir Grzesik, który ma licencję UEFA Pro. No są różne wyjścia.
No albo wtedy do ekstraklasy trenera Ojrzyńskiej i mamy to. No.
Nie, no to...
Ale ja też nie chcę, żebyśmy zabrzmieli tutaj, jakbyśmy lobbowali za
dwa takie mocne charaktery. Myślę, że to... Znaczy wiadomo, że oni się dobrze znają z szatni i tak dalej, nie?
Myślę, że Kuzera by się chciał jeszcze troszeczkę poduczyć, ale i miałby czas na zrobienie licencji UEFA. Myślę, że teraz, czego najbardziej Kamil Kuzera żałuje, to, że nie ma licencji UEFA.
Na pewno.
Byśmy w ogóle teraz chyba już nie rozmawiali o tym, gdyby on tą licencję miał, to nie byłoby tematu nowego trenera.
Ale na pewno to, co się dzieje teraz, czyli to, że Kamil Kuzera tak skutecznie prowadzi drużynę Korony Kielce. Nie wiemy, jak to się potoczy dalej, ale na dzień dzisiejszy na pewno wydaje mi się, że motywuje go do tego, żeby to UEFA prorobić jak najszybciej, prawda? Też wiadomo, że nie jest tak łatwo tą licencję zrobić, bo to i czas, i pieniądze, przede wszystkim czas, ale no, ja szczerze mówiąc nie miałbym nic przeciwko, jakby Kamil Kuzera po zrobieniu tej licencji przyszedł jako pierwszy trener, to by było takie bardzo fajne zamknięcie jego historii związanej z Koroną Kielce od dzieciaka tak naprawdę, nie do...
Ja bym nie używał słowa zamknięcia, może otwarcie.
Zamknięcia pewnego etapu no tak. I otwarcia nowego dalej w tym samym miejscu, nie? To myślę, że bardzo symboliczne by to było i też wydaje mi się, że na tym takim szczeblu zarządczo tej kadry takiej niepiłkarskiej brakowało zawsze takiej osoby, która byłaby tak mocno kojarzona z...
Która czułaby klimat Kielc, która czułaby klimat szatni, która miałaby bardzo duży autorytet, tak, wśród kibiców. Z tego, co się udało usłyszeć w szatni, też trener Kuzera ma duży autorytet, bo mocną pozycję, jeśli chodzi o szacunek piłkarzy.
No i doświadczenie boiskowe,
które zebrał, no tak, jako piłkarz, ale też to, o czym powiedzieliśmy u kilku trenerów. Tak?
No tak nam się fajnie rozmawia, że zapomniałem powiedzieć wam, drodzy słuchacze, że możecie do nas telefonować. Dajmy wam ten czas na wasze przemyślenia odnośnie Korony Kielce, odnośnie tego, co się dzieje w ostatnich tygodniach wokół klubu. Numer telefonu 22 219, to nie jest ten numer telefonu. Numer telefonu 669 932 544, 669 932 544. O ile się nic nie zmieniło, możecie dzwonić, a ja postaram się odebrać, ponieważ już mam dużo większe doświadczenie w odbieraniu tego typu połączeń, więc miejmy nadzieję, że ktoś do nas zadzwoni i podzieli się też swoimi przemyśleniami odnośnie tego, co zrobić z tym trenerem Korony Kielce, bo sytuacja... To, co można powiedzieć, no zarząd chyba ma teraz komfort. Nie ma czegoś takiego, że trzeba koniecznie tego trenera nowego zatrudnić, a wręcz przeciwnie, jeżeli idzie, to po co zmieniać?
Znaczy, zarząd ma komfort, ale też ma pewien dyskomfort, jednak...
Kiedy tej zmiany dokonać?
Kiedy tej zmiany dokonać i czy jej dokonać? Właśnie, i czy ją dokonać? No bo jednak... Nie wierzę, że prezes Jabłoński nie słyszy głosów kibiców gdzieś tam w social mediach czy na żywo. I no przecież nie chcę powiedzieć, że się tym sugerują, ale opinia kibiców jest w jakiś sposób ważna chyba też, tak? I te nastroje kieleckie no też jakiś kierunek wyznaczają. No. Znaczy, no to co ja powiedziałem, ja nie chcę, żebyśmy my tutaj byli odebrani jako przeciwnicy Dominika Nowaka w koronie i w ogóle wychwalali trenera Ojczyńskiego. Natomiast, tak jak powiedziałem, no okoliczności czasami się zmieniają i moim zdaniem, wiem, że mnie nikt nie pyta, ale moim zdaniem nierozsądnym byłoby nie spotkać się nawet kurtuazyjnie z Leszkiem Ojczyńskim.
No pytanie, na jakim faktycznie etapie są rozmowy z przyszłym trenerem Korony Kielce, bo z tego, co ja słyszałem, to rozmowy są już zamknięte i teraz jest oczekiwanie na odpowiedni moment, a że...
No tak, Mikołaj, no właśnie, kiedy będzie odpowiedni moment?
No właśnie, czemu jest to oczekiwanie? No skoro są dogadani, no to czemu ten dogadany
załóżmy, trener... że trener Kuzera wygra 7 kolejnych spotkań.
No.
To co ty powiedziałeś? No i co wtedy? I mówisz, dobra, trenerze Kamilu, no sorry.
Jesteśmy dogadani,
no.
A z tego co wiem, to
daliśmy słowo.
Kamil Kuzera nadal ma zostać w sztabie szkoleniowym.
No tak, ale chodzi o to, że tutaj jesteś tą jedynką, tak? Tutaj decydujesz o taktyce, o składzie, o innych sytuacjach. A teraz znowu, znaczy ja bym generalnie sobie życzył, jeśli mogę sobie czegoś życzyć, żeby to właśnie było na zasadzie partnerstwa. To znaczy, okej, jest pierwszy trener, ale bardzo równo pracujący z drugim. To znaczy doświadczenie Kamila Kuzery tutaj lokalne, kieleckie, w pracy z tą drużyną, z tą szatnią, z tym społeczeństwem dookoła, no powinno być tylko dla nowego trenera super wartością dodaną. Tak jak mówię, ja jeżeli mam jakieś obawy, to że przyjdzie nowy trener i powie, ja robię po swojemu, bo ja mam jakiś pomysł.
Ale ja myślę, że dlatego ten sztab szkoleniowy, który jest w obecnym kształcie, on zostanie zachowany właśnie ze względu na to, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś sobie przyjdzie i będzie sobie robił swoje podwórko, tylko żeby kontynuować pewną pracę, która została rozpoczęta.
No to aby tak było.
A to dla ewentualnego nowego trenera, no to też jest dosyć pewnie nowe doświadczenie, że nie może wejść, bo za dobrze idzie temu tymczasowemu zastępcy. No i ja też, no nie wiem.
Ale zobaczcie, to wejdę ci słowo jeszcze. No. Kiedy my mieliśmy takie dylematy?
No nie, to dlatego jest miło o tym porozmawiać. No ja powiem szczerze, no teraz bym się bał zmienić, dać tego nowego trenera, no bo co?
Morale.
Jak szatnia to odbierze? No jest super asystent trener Kamil, który złapał kontakt i nagle wchodzi nowy gościu. No różnie to może być.
Znaczy wiesz, no. Można przejąć drużynę, być tym takim strażakiem na jeden mecz na przykład, wygrać i ktoś może powiedzieć, dobra, wygrałeś tam przypadek, nie? Szczęście w sporcie. Ale moim zdaniem nie ma przypadku, wiem, że się powtórzę, w 10 punktach na 12 możliwych.
No.
I w tym, jaką koronę oglądamy. No nie ma przypadku moim zdaniem.
Ja jestem bardzo ciekaw opinii naszych słuchaczy. Może ktoś ma coś ciekawego w tym temacie do powiedzenia, bo ja widzę, że my mamy bardzo podobną optykę. Może ktoś nas skontruje.
A nie umawialiśmy się na to.
Może ktoś powie, nie, Kamil Kuzera, out.
Może ktoś zadzwoni i powie, kolego.
Może ktoś zadzwoni i powie, że Maciej Bartoszek tylko do końca sezonu w Płocku, a potem może wracać, nie?
Może.
Wszystko jest możliwe. Czekamy na wasze telefony.
Ale gdzie wracać, Mikołaj?
Powtórzę, 669-932-544, jeżeli chcecie to.
Zachęcamy do telefonów, bo w różnym składzie tu bywamy, ale tych telefonów jakoś jest tak stosunkowo niewiele.
A, za
ostatnimi czasy.
A nie wiem, może w sumie telefon jest włączony. Cześć,
włącz ten telefon.
Nie umiem się obsługiwać.
No dobra, a tak byliśmy karmieni informacjami, że tutaj trenera obgadaliśmy, ale i są też inne sytuacje. Sponsor, akademia.
No właśnie, Michał, ty dzisiaj wrzucałeś tweeta, że do końca marca miały się wyjaśnić takie tematy jak właśnie sponsor, akademia, no czy tam osoba zajmująca się akademią, sponsor techniczny, nowy trener, coś tam jeszcze chyba.
Coś tam jeszcze by się znalazło.
No właśnie.
Na razie mamy ciszę.
No właśnie miało się wyjaśnić i się nie wyjaśniło i bez sensu w tym momencie robić audycję z władzami korony. No tak brutalnie to zabrzmi, no ale
Tak,
po co się mamy spotykać, jak do niczego nie doszło. Tylko...
No nie, ty dobrze napisałeś, po co robić audycję, gdzie będą odpowiedzi nie wymijające.
No, mamy plany i tak dalej.
Tak,
nie?
No, a zarząd sobie na pewno zdaje sprawę, że zaproszenie do tej audycji, znaczy nie chcę, że to jakoś dziwnie zabrzmiało, ale że tutaj naprawdę będą konkretne pytania i to nie od nas, bo będziemy przygotowani na walkę, tylko kibice będą dzwonić.
No nie, no po prostu chcesz zadać pytanie, dlaczego ten trener został mianowany na trenera, dlaczego, nie wiem, Paweł Golański został dyrektorem sportowym, no ale nie mogę zadać tego pytania, bo...
A został?
No nie został jeszcze. Nie. No, ale no to jest, wiadomo, że to są tajemnice Poliszynela, no bo tak, już media tak, o tym trąbią i Dominiku Nowaku. Tak.
Ale to jest bardzo fajna sytuacja też.
Niektóre media negują, no ale okej.
Okay. No, niektóre media to...
Wiecie. No dobrze, natomiast no...
Bardzo fajnie widzieć Pawła Gołańskiego na kieleckim stadionie.
No, który się pojawia, tak?
Który się pojawia.
Tak, regularnie. Natomiast jeśli chodzi o sponsora technicznego, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ja zauważyłem pewną zapowiedź zmiany, mianowicie przeceny koszulek meczowych w sklepie Kibica. A to jest
generalnie wietrzenie magazynów.
Tak, wyprzedaż tych meczówek Pumy, co by oznaczało, że niebawem możemy spodziewać się ogłoszenia tego sponsora technicznego. Widziałem też jedną rzecz, ale na razie nie będę o niej mówił, bo nie chcę za dużo zdradzać.
Okej, okay, a my mamy słuchacza po drugiej stronie. Dzień dobry.
Cześć panowie.
Cześć.
Igor z tej strony. Słuchajcie, bo tak się przysłuchuję tej rozmowie na temat Kamila Kuzery. Nie wydaje wam się po prostu, że wyniki, które drużyna osiąga pod jego wodzą, zaskoczyły zarząd? Bo ja jestem o tym święcie przekonany.
No ja myślę, że każdego zaskoczyły.
Ciekawa uwaga, no faktycznie.
I wiesz, to zaskoczenie, znaczy z czego wynika ten mój głos? To zaskoczenie jest o tyle duże, że obstawiam, że zarząd zakładał, że to będzie kontynuacja tej gry pod wodzą trenera Bartoszka, czyli że będziemy raczej grali słabo. Chłopaki wzięli się w garść, grają zupełnie inną piłkę. I teraz jest patowa sytuacja, no bo pewnie był przygotowany już Dominik Nowak, z tego co mówicie. Mhm. A tutaj Kamil robi super robotę. I głosy całego społeczeństwa, bo chociażby społeczności Korony są bardzo podzielone, bo wcześniej pewnie nikt nie obstawiał, że Kamilowi trzeba dać szansę, tak jak mówi Wiktor, do końca sezonu. Czy nawet na te 5 czy 6 kolejek, a dzisiaj no chyba nikt się nie zadzwoni, nie powie Kuzi out, tak mi się przynajmniej wydaje. No, to jest jedna rzecz. A...
Tak, byłoby to dziwne. Tak, a co dalej?
A druga rzecz jest taka, że tych tematów wokół Korony jest tak dużo, wydaje mi się, że bardzo dużo zakulisowych rzeczy dzieje się wokół KKP. Mhm. I fajnie by było, gdyby rzeczywiście coś, żebyście mogli na ten temat pogadać, natomiast no nie sami w trójkę, ale też z osobami, które mają cośkolwiek do powiedzenia na ten temat, mhm, które też o tym w jakiś sposób decydują. Także ja czekam też na tę audycję z władzami Korony. Mhm. No a ostatnia rzecz jest taka, że wasz gość z dzisiaj, no to jest na pewno pozytywne zaskoczenie. I fajnie, że tacy ludzie też się pojawiają.
Ale Monika czy Kuba?
Nie, mówię o Kubie.
Okay.
O Kubie.
Czyli nie doceniasz Moniki.
Nasi goście, może tak powiedzmy.
Okay. Sorry, może włączyłem się w audycji trochę za późno po prostu i słyszałem tylko Kubę. Okay?
Dobrze, to
no polecamy
początek.
Jasne, wszystkiego dobrego, trzymajcie się.
Okej, okay, ale jeżeli nie musisz się rozłączać, halo.
Aha, jestem.
Tak, wiesz co, no bo odnośnie kwestii tej KKP, to też jest rzeczywiście ciekawy temat i no były te zapowiedzi na konferencji, że no są plany powołania Akademii Korony, która miałaby ruszyć od 1 lipca, też były toczone rozmowy z potencjalnym kandydatem, który miałby tą Akademią się zajmować, no jest to osoba z licencją UEFA Pro, że tak powiem, ale no nie ma na razie żadnej informacji. Myślę, że to, co najważniejsze dla Korony, to fajnie, żeby jednak to też nie wyglądało tak, że nagle KKP totalnie jest odcięte, no bo to doprowadzi do dużego konfliktu.
Nie ma takich planów, natomiast pod kątem konfliktowym to zaczęły się jakieś takie słuchy po mieście nosić, że coś się dziwnego dzieje. I myślę, że rzeczywiście to jest temat, który warto byłoby poruszyć, nie wiem, zadzwonić do kogoś z KKP, do kogoś z osób decyzyjnych w Koronie, żeby naświetlić.
Znaczy, wiesz co, właśnie to jest super, Mikołaj, bo wiesz, wydaje mi się, że na przykład z Robertem Stachurą, no to niewiele osób rozmawiało na ten temat, nie? Ja na przykład nie przeczytałem żadnego artykułu w mediach, który by pokazywał jakby perspektywę i spojrzenie właśnie ze strony samego KKP, mhm, na temat Akademii. No a mamy potencjał ogromny właśnie w postaci tego tworu, tylko no, rozumiem, że oni jakby, znaczy nie mówię o KKP, tylko mówię w ogóle i o klubie, i o Akademii, która w tym momencie funkcjonuje przy Koronie, że nie bardzo jest tam grunt do dogadania się. Nie wiem tak naprawdę, bo ja nie znam szczegółów, więc tylko i wyłącznie z domysłów moich, wiesz, i z tego, co jestem w stanie gdzieś tam przeczytać czy usłyszeć. A druga rzecz jest taka, że kilka osób z mojego otoczenia trenuje dzieciaki w różnych miejscach w Polsce i wiem na pewno, że w Rakowie i w Legii dzieciaki trenują. W Kielcach Nie. Mhm. Tym to jest spowodowane, wiesz, dlaczego to w ten sposób wygląda, czemu my jako jedna z największych, nie wiem, czy to można nazwać akademii, tak jak powiedziałem wcześniej, czy jednak nie, ale wiesz, no nie trenujemy tych dzieciaków, czemu klub z tego nie czerpie takich wymiernych korzyści już od wielu, wielu lat. Ja tego do końca nie rozumiem i chciałbym, żeby to też zostało jakoś, wiesz, opowiedziane, bo wy macie pewnie większy insight na ten temat niż postronni ludzie, a to no, jest taka myślę, rzecz, która...
Tak, to jest temat, który warto się tym zająć, tematem KKP i w ogóle akademii w przyszłości. No ja też jestem za stary na to, żeby, nie wiem, widzieć... że trener Grzesik odchodzi z Korona SA, Marcin Gawron odchodzi z Korona SA, a chwilę potem widzę, że trener Grzesik i trener Gawron są tam trenerami indywidualnymi, tak, w Korona KKP. No tutaj to nie są przypadkowe chyba ruchy i no żeby tylko po prostu nie było jakiegoś głupiego konfliktu, bo nikomu to nie jest potrzebne, tak.
Więc... To jest generalnie chyba temat na szerszą dyskusję, taką
na szerszą dyskusję, tak. No więc tutaj na pewno temat jest i trzeba go po prostu podjąć, bo nie można udawać, że tematu nie ma, że to, że pojawi się Akademia Korony, że są takie plany, że to się wszystkim podoba. No nie jest.
Aha. Dokładnie, także no, ja nie chciałem wkładać kija w mrowisko, ale tak czekam i myślę, że wiele osób również czeka na ten temat i na tę dyskusję z waszej strony. No i chyba ostatnia rzecz jest taka, na sam koniec już oczywiście, że fajne są te akcje z tymi wirtualnymi biletami, tylko jak myślicie, z czego wynika, że ten odzew jest tak niewielki?
Z małych nakładów.
Bo wydaje mi się, że Daria i ten cały zespół marketingowy robi sporo rzeczy, do których nie byliśmy przyzwyczajeni wcześniej i które są naprawdę na dobrym poziomie, a ten odzew jest jednak no niewielki.
Moim zdaniem to wynika z braku mody na koronę. I to jest to, o czym ja powiedziałem w którejś audycji wstecz, że największym wyzwaniem dla Darii i jej nowego zespołu jest to, żeby odbudować tożsamość Korony w Kielcach i zachęcić i zmobilizować kibiców do ponownego jakby zwracania uwagi na naszą drużynę i do angażowania kibiców w wszelkie różne akcje. No niestety trzeba powiedzieć, że ostatnia nawet akcja, tak, przy ostatnim meczu z Tychami nie przyniosła jakichś wymiernych rezultatów i trzeba wierzyć w to, że na podstawie różnych akcji udanych i nieudanych będą wyciągane wnioski i będziemy szli powoli do przodu. Natomiast ja nie mam wrażenia, że jest robione maksimum, ile się da.
To ja mam podobne wrażenie, że to jest taki moment, że tych kibiców trzeba ruszyć, trzeba, że tak kolokwialnie się wyrażę, truć im dupę, aż ten bilet kupią. I no, są kibice w internecie, którzy starają się to napędzać. Biuro prasowe, biuro marketingowe też jakoś tam stara się to rozkręcać, ale mam wrażenie cały czas, że to jest za mało.
No nie, ale tak szczerze powiedziawszy, to jest tylko Twitter. No Twitter to jest jakimś tam cząstką i na przykład Facebook jest totalnie nieruszony, jeżeli chodzi o...
Ale wiecie, to nie chodzi czegoś. Nawet o Twitter, ale też, Facebook. To sam, zobaczcie, no. Kiedyś były autokary jeżdżące po Kielcach, tak? Przecież no. Ale... różne są grupy wiekowe kibiców Korony też. Nie no każdy tak. Siedzi na Twitterze. Procent jest znikomy.
Ale też wiecie co, ta kwestia tych wirtualnych biletów, no to też nie będzie taka akcja, że teraz co mecz kibice, no to już powszednieje. No to nie będzie tak, że można było zrobić jeden jakiś większy boom, no ale no, ci kibice nie będą w nieskończoność pobijać tych rekordów.
Ale zobaczcie, zobaczcie jak niestety. To można połączyć. Patrzcie, wirtualne bilety, tak? Przecież Mikołaj powiedział, że i tak trwa wyprzedaż w sklepie kibica. Kup wirtualny bilet, a dostaniesz jeszcze 10% rabatu. Mhm. Dlaczego
no
nie?
No oczywiście, że tak. Tych tematów, no, ale to teraz, też jest temat co, na też, temat na następną audycję, no.
Jasne. Tutaj, wiesz co, wydaje mi się, że też to, co powiedział Wiktor, że tam, że tych działań jest za mało, wiesz, ja nawet nie spojrzałem na Facebooka, bo w sumie przerzuciłem się tak mocno na Twittera i szukanie tych wszystkich informacji na Twitterze, że nie zaglądam na Face'a. Natomiast wydaje mi się, że też ten dział marketingowy trochę czeka na zmianę sponsora technicznego, trochę na otwarcie pozostałych rzeczy w stylu na przykład na powrót na stadiony i tak dalej. Ale to jest ważna uwaga, że nie ma na co czekać, tylko trzeba zintensyfikować te działania na maksa, nie? Bo jak nie ruszymy dzisiaj tych ludzi, no to nie będzie miał kto przychodzić na te otwarte stadiony, jeżeli one rzeczywiście będą otwarte.
Tym bardziej, że no jest pasa wznosząca sportowo, no i trzeba wyciskać ten moment jak cytrynę. Okej, dziękujemy bardzo za fajny jeden telefon, ale bardzo konkretny. My już powoli będziemy musieli kończyć. Dziękuję za dzisiaj Igorowi, tak? Dzięki za ten telefon.
Dziękujemy, pozdrawiamy.
Dzięki. Tak, a jeszcze jedna rzecz, bo zapomniałem, że ostatnia audycja, którą toczyliśmy, to była 50. audycja Tomy Scyzory. Dziś mamy 51., więc tak chciałem to wszystko klamrą fajnie tutaj podsumować, bo pamiętam, jak zaczynaliśmy tą audycję, to no to były ciężkie momenty, zupełnie inne momenty, i tak trochę to tworzyliśmy tą audycję w poczuciu takiej misji, że fajnie byłoby wygłaszać swoje zdanie na temat klubu. Przeżyliśmy przez te 50 audycji no mnóstwo momentów, myślę, że w większości negatywnych, dużo, że tak powiem, się nauczyliśmy. Też fajnie było obserwować wasze postępy, którzy no, początkujący, można powiedzieć...
Amatorzy, pasjonaci.
Amatorzy, a tutaj Daniel Baranowski, świetny współprowadzący tej audycji, Wiktor Lesiak, Mikołaj Kończkowski, który dołączył do nas, no był Marcin Dugosz, który też od czasu jako taka nasza maskotka się pojawia, także no miejmy nadzieję, że ta pierwsza 50 była fajna, a kolejna będzie jeszcze lepsza.
Miejmy nadzieję, że setna to już będzie dawno ekstraklasowa.
Dokładnie, i tym akcentem dziękuję bardzo, dziękuję w imieniu naszym, w imieniu Wiktora, który dzisiaj był gościem.
Dziękuję.
W imieniu Mikołaja.
Bardzo dziękuję.
W imieniu Daniela i Marcina, których nie ma, w moim imieniu także dziękujemy i do usłyszenia.